godziny dla radiowej rodziny. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
I proszę Państwa, witamy już naszego gościa, pan profesor Andrzej Grzybowski, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki, Okulistyka 21. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór, witamy serdecznie. Panie profesorze, tak przed naszym programem rozmawialiśmy tutaj wspólnie z Asią o tym, że my należymy do tego grona okularników, którzy cierpią na krótkowzroczność, a wy jak zwykle ruszacie z akcją edukacyjną Epidemia krótkowzroczności u dzieci, co rodzic musi wiedzieć, nie po raz pierwszy.
No może nie po raz pierwszy, ale problem, powiedziałbym, w nowy sposób znajduje całkowicie nową, można powiedzieć, aktualność. Dlatego, że oczywiście, że krótkowzroczność jest wadą wzroku, która no, jest obecna już od, no, co powiedzieć, setek lat, ale w każdym razie no, na pewno od XIX wieku, od kiedy śledzimy rozwój takiego literatury naukowej. Więc to sama krótkowzroczność nie jest niczym nowym. Natomiast to, co się wydarzyło w ostatnich 20 latach na świecie i co się wydarza cały czas w tej chwili, to jest czymś nowym. Dawniej krótkowzroczność, po pierwsze, wierzyliśmy w to, że miała przede wszystkim tło przede wszystkim genetyczne. I tak w zasadzie tego ja byłem uczony, jak byłem na studiach, muszę powiedzieć, i taka dominowała koncepcja w drugiej połowie XX wieku. Najlepszym dowodem na to tło genetyczne był fakt, że dzieci rodziców krótkowzrocznych mają większe ryzyko wystąpienia krótkowzroczności. I nadal to jest prawda. To jest prawda i udowodnione, że jeżeli jeden rodzic jest krótkowzroczny, to ryzyko wystąpienia krótkowzroczności u dziecka jest wyższe niż u dzieci rodziców, którzy nie mają krótkowzroczności, a jeżeli dwoje rodzice, to ryzyko jest jeszcze większe. I to dzisiaj znajduje pewne odzwierciedlenie w naszych działaniach profilaktycznych, bo uważamy, że jeżeli rodzice są krótkowzroczni, to oni szczególnie powinni badać swoje dzieci wcześniej, nawet od, powiedziałbym, trzeciego, czwartego roku życia, nawet jeżeli dziecko nie ma żadnych objawów, żadnej dolegliwości, ponieważ to ryzyko jest wyższe wystąpienia krótkowzroczności. Ale dawniej nie zdawaliśmy sobie sprawy ze znaczenia czynników środowiskowych, albo one też nie miały takiego nasilenia jak obecnie. I no, mówimy o tym akurat szczególnie w roku po-covidowym, że tak powiem, no COVID ciągle trwa, ale w roku po tym okresie, określa się to nawet specjalnym terminem, czyli krótkowzroczności kwarantannowej, czyli okresie nasilonej ekspozycji dzieci na pracę z bliska ze względu na zdalne nauczanie.
Czyli no to, winne to są ekrany, tak, panie profesorze, jednym słowem? Czyli winne są ekrany również.
Tak, no winne są ekrany, tak można uprościć, ale w każdym razie no, podsumowując, dlatego o tym dzisiaj mówimy, bo to nasilenie, jeszcze raz powiem, pracy z bliska jest większe niż dawniej. Ono rośnie, dlatego że tych przedmiotów, których no, dawniej, jak ja byłem dzieckiem, no to do wyboru były tak naprawdę, jak dziecko już umiało czytać, była książka. Zanim dziecko umiało czytać, to z pracy z bliska, no oczywiście mogło się bawić klockami, samochodzikami i tak dalej, ale nie było tak wielu przedmiotów dostarczających pobudzeń, stymulacji wzrokowej z bardzo bliska. Dzisiaj takim podstawowym zagrożeniem są telefony komórkowe i tablety.
No tak, ale dziecko już od najmłodszego czasami dostaje takiego właśnie smartfona tym, do tego, żeby się nim bawić.
No i właśnie. To niestety jest bardzo poważnym zagrożeniem. I o tym będziemy mówić w trakcie naszej kampanii edukacyjnej, że dzieci nie powinny mieć kontaktu z takimi urządzeniami. No z telefonem komórkowym na pewno nie, ponieważ jest to bardzo mały obraz, do którego trzeba patrzeć, na który trzeba patrzeć z bardzo bliskiej odległości i wiadomo, że tutaj te warunki szczególnie prowokują rozwój krótkowzroczności, a niestety rodzice często wykorzystują telefony komórkowe jako tak zwane smoczki, czyli kupują sobie za to wolny czas i ja to widzę w poradni po prostu, kiedy, bo na co dzień można powiedzieć zajmuję się badaniem i leczeniem dzieci z krótkowzroczności, nie tylko, zresztą różnymi chorobami, poradni okulistyki dziecięcej i widzę w poczekalni, kiedy bardzo wiele dzieci ma w rękach telefony w czasie, kiedy czekają na wizytę. Oczywiście to nie są ich telefony, można powiedzieć jeszcze, ale to są ich telefony rodziców, które rodzice im udostępniają, żeby sobie kupić wygodny czas.
Tak, panie profesorze, a jakie zachowania wśród dzieci powinny być takim już mocnym sygnałem dla rodziców, że ich dziecko ma problem ze wzrokiem?
No tak, tutaj myślę, że tu akurat rodzice intuicyjnie będą te zachowania dobrze rozpoznawać, bo oczywiście dziecko, które skarży się na problemy ze wzrokiem, będzie mówiło, że ma zamazany obraz, że czegoś nie widzi, oczywiście uciekanie oka, to mogą być różnego typu tiki, to mogą być czasami bóle głowy. Myślę, że w tym zakresie, jeżeli dziecko zgłasza już jakieś dolegliwości czy problemy, to najczęściej rodzice nie lekceważą tego i wtedy rodzice wybierają się z dzieckiem, powinni udać się do okulisty dziecięcego, to jest bardzo ważne. Nie powinni iść do salonu optycznego, ani nawet do optometrysty, bo w Polsce optometryści nie mają uprawnień badania dzieci. To musi być okulista dziecięcy. Natomiast pamiętajmy, że oczy są, narządem symetrycznym, czyli jeżeli w jednym oku dojdzie do pojawienia się pewnych problemów, do rozwinięcia wady wzroku, nawet niedowidzenia, to przez kompensację to drugie oko może zapewniać całkowicie prawidłowe widzenie. I mogę Państwu powiedzieć, że robiliśmy niedawno, bo przed wakacjami, badania w przedszkolach poznańskich. Nasza fundacja wykonała takie badania u 400-500 dzieci w kilku przedszkolach poznańskich i byliśmy zaszokowani, stwierdzając, że u 30% dzieci w przedszkolach były nieprawidłowości, które były niewykrywane wcześniej, to znaczy rodzice sobie z tego nie zdawali sprawy. I tak jak powiedziałem, albo one są na przykład czasami nawet wysokie wady wzroku kompensowane dobrze przez dziecko, albo też dotyczą jednego oka tylko i wtedy drugie oko dobrze widzi, rodzic nie podejrzewa, że coś się dzieje. Z tego względu będziemy oczywiście zachęcali rodziców do tego, by poddawać raz do roku, zresztą do okulisty niestety potrzeba mieć skierowanie, ale te skierowania są dzisiaj wydawane automatycznie przez lekarzy rodzinnych. Myślę, że z tym nie ma żadnego problemu, są już e-skierowania i wtedy nawet nie trzeba iść po to skierowanie, wystarczy zaś kod na telefon i trzeba się wtedy zarejestrować odpowiedniej poradni okulistyki dziecięcej, ale raz do roku dziecko powinno mieć badanie okulistyczne, nawet wtedy, kiedy dolegliwości nie ma.
I jeszcze może dodajmy tak na zakończenie, że fundacja przygotowała stronę internetową. Ja podam adres www.miopia.pl, która jest skierowana do rodziców. I ona ma służyć też rozpowszechnianiu wiedzy na temat krótkowzroczności.
Tak jest, to jest bardzo ważne. Dziękuję za wspomnienie o tym. To jest bardzo ważne, bo tam znajdują się wszystkie informacje dla rodziców na temat i wykrywania, i profilaktyki, i czasami leczenia krótkowzroczności.
Dziękujemy panie profesorze za te informacje. Niezwykle ważne, szczególnie dla naszego tutaj programu Dwie godziny dla radiowej rodziny, bo to wszystkie pokolenia tego słuchają, również rodzice dzieci tych najmłodszych, które musimy o nie dbać, musimy zwracać uwagę na to wszystko, co się dzieje wokół. No i myślę, że ta informacja, którą pan przekazał, będzie dla rodziców równie ważna. Dziękujemy panu serdecznie. Pan Andrzej Grzybowski, prezes
Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki, Okulistyka 21, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękujemy raz jeszcze, panie profesorze.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc.